Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry Państwa i moim gościem Marta Śmietanka, kierownik Słupskiego Schroniska dla Zwierząt.
Dzień dobry.
I dziś kilka spraw, które chciałabym poruszyć. Między innymi chciałabym, żebyśmy powiedziały o przede wszystkim właściwie o tym, na jakim etapie jest remont placówki, o zbiórkach, które prowadzicie w internecie na rzecz waszych podopiecznych, o liczbie zwierząt, bo to też jest ważne. Remont, od tego zacznijmy. Na jakim etapie? Co się dzieje w tej chwili w placówce?
No tak naprawdę remont już się kończy, już są takie ostatnie szlify na ten etap, który został jakby na ten moment zaplanowany.
Czyli to te boksy, które były remontowane.
Tak naprawdę we wszystkich budynkach gospodarskich, tak zwanych, te boksy, które były uszkodzone, zostały wyremontowane, została zmieniona nawierzchnia.
W boksach?
Nawierzchnia w boksach i też wyremontowane zostały izolatki w części weterynaryjnej. Tam na ścianach i na podłogach była żywica epoksydowa, która zdecydowanie nie zdała egzaminu. I tam pojawiły się kafelki i terakota.
Co jeszcze zostało do zrobienia z tych usterek, które no, wyniknęły jakby po powstaniu budynku?
Znaczy takie największe te usterki to właśnie zostały naprawione. Tam jeszcze była kwestia jakby pracy ścian, że pękały i jeszcze kilka takich kwestii mniejszych i to też zostało zrobione. No myślę, że dalsze prace jakby będą wynikały z, jakby, no, z
tego, potrzeby.
Z potrzeby, z tego, co będzie na bieżąco zgłaszane.
Rozumiem, że kwestie finansowe jakby poza wami, bo to miasto i gminy dokładały środki, wykładały środki na ten cel i już oni podejmowali decyzję, jeśli chodzi o wybór człowieka, który to naprawiał, i firmy.
Tak, jakby zupełnie poza nami się to odbywało.
Druga kwestia to oczywiście rachunki, jeszcze o to miałam zapytać, rachunki za gaz, rachunki za elektryczność mocno wzrosły w tej chwili?
Tak, one mimo wszystko, że my wystąpiliśmy, objęcie nas ochroną taryfową, to wzrosły dosyć znacząco jak na nasze możliwości finansowe.
Jak duże są w tej chwili ten za gaz? Bo to był taki sporny i też z ubiegłego roku wiemy, że wtedy on naprawdę no, powalał na kolana i tam było kilkanaście tysięcy złotych. Jak w tym roku to wygląda?
W tym roku jeszcze sezon zimowy trwa mimo wszystko. Niektóre części są jakby ciągle ogrzewane, choćby ta część weterynaryjna, gdzie znajduje się szpital dla zwierząt i tam na cieple oszczędzać nie można i nie jesteśmy w stanie tych kosztów zmniejszyć. No to jest, myślę, tak około 2000 miesięcznie więcej.
Zbiórki te, które robicie, one wynikają z tego, że środki na utrzymanie schroniska są na tyle nieduże, i tu przypomnę naszą wcześniejszą rozmowę, one wystarczają na podstawowe potrzeby placówki, na pensje dla pracowników. Ilu jest pracowników w schronisku w tej chwili?
Na dzień dzisiejszy jest to 15 osób.
15 osób, i to też musi wybrzmieć, które pracują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Tak muszą być ustawiane dyżury, żeby wszystkie zwierzęta były zaopiekowane odpowiednio.
Tak, oczywiście my pracujemy w systemie ciągłym, czyli jest to 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Pracownicy pracują w systemie trzyzmianowym, no i do tego gabinet weterynaryjny, który także pracuje w systemie ciągłym, więc w skład tych 15 osób wchodzi także lekarz weterynarii i technicy weterynarii.
Jaką dotację macie na działanie placówki?
Trochę ponad 1 000 000 zł rocznie.
To rzeczywiście wystarcza na te podstawowe potrzeby, na pensje, na leki, choć pewnie nie wszystkie, na co wystarczają te pieniądze?
No tak naprawdę nie ma co ukrywać, że one wystarczają głównie na pensje, które mimo wszystko są bardzo niewygórowane, natomiast jakby cały czas rosnące koszty pracy powodują to, że, no, że nie jesteśmy w stanie też w tym zakresie zaoszczędzić. No i takie bieżące, drobne rachunki.
Na co robicie zbiórki w internecie? Bo one pojawiają się dosyć regularnie i część oczywiście bardzo szybko udaje się zebrać kwoty, o które prosicie, ale bywa też, że po waszym poście pojawia się przerażający hejt w internecie.
No tak bywa. Jeżeli chcemy prowadzić to schronisko na wysokim poziomie, a myślę, że na takim poziomie jest prowadzone w chwili obecnej, możemy się pochwalić naprawdę bardzo wysokim poziomem leczenia zwierząt. Myślę, że jednym z najwyższych w kraju. Każde zwierzę jest objęte profilaktyką, każde zwierzę wychodzi do adopcji naprawdę z pełnym pakietem, że tak powiem w cudzysłowie w plecaku. Jest odrobaczone, zaszczepione, wysterylizowane. Do tej pory tak przed tym, jak prowadziło, nasza organizacja prowadziła schronisko, nie było, bywało z tym różnie. Ważne jest to, że proces ten profilaktyczny, on ma też swoje etapy i musi być przeprowadzony pełen. Te szczepienia tak naprawdę są trzy. W przypadku dorosłego psa tych odrobaczeń też jest kilka. No i oczywiście proces sterylizacji, kastracji, zabieg. I to jest takie minimum, podstawa podstawy. Natomiast ja już nie mówię tu o kwestii, kiedy w międzyczasie występują problemy zdrowotne. Trzeba psa czy kota diagnozować i leczyć jeszcze dodatkowo.
I to jest to, na co najczęściej zbieracie środki w internecie, leczenie podopiecznych.
Zdecydowanie, bo obok jakby wynagrodzeń i rachunków bieżących jest to ta część naszej działalności, która pociąga ze sobą największe koszty.
No to z czego wynika ten hejt? Bo ja pokusiłam się, spojrzałam parę razy na te posty, które są pod hasłem właśnie zbieramy na operacje, na leczenie, na diagnostykę, na leki dla seniorów, dla i tak dalej, i tak dalej. Ja na przykład spotkałam się z wpisem pod tytułem to po co wszystkie leczycie, można uśpić.
Pewnie można, natomiast...
Nie taka jest rola schroniska.
Nie taka jest rola schroniska, nie taka jest też rola organizacji prozwierzęcych. My, naszą jakby podstawą działalności jest pomaganie zwierzętom. Czasami jest to pomaganie poprzez eutanazję, bo to też służy skróceniu cierpienia zwierzęcia. Natomiast...
Jest to ostateczność, jest rozumiem.
To ostateczność, do tego muszą być wskazania medyczne. Z reguły jest to też poprzedzone diagnostyką, badaniami, na które również trzeba ponieść koszty. Także nie możemy robić tak, że my tych zwierząt leczyć nie będziemy.
No zwierzę, to jeśli ja mogę, to tak jak o człowieka. Oczywiście są pewnie tacy, którzy uważają, że nie ma co porównywać. Ja niemniej jednak pokuszę się o to porównanie, bo każda istota czująca i żywa no zasługuje na to, żeby walczyć o nią do końca.
No tak i też po to współpracujemy z lekarzem weterynarii, z innymi służbami medycznymi czy z przychodniami weterynaryjnymi, po to, żeby jak najlepiej służyć właśnie zwierzętom. No niestety taki mamy dzisiejszy świat, że są to rzeczy kosztowne. Wszyscy wiemy, jak się zmienia sytuacja gospodarcza w kraju i jak szybko rosną ceny. No nie da się tego zrobić bez pieniędzy. No taki mamy świat. I mamy taką pulę pieniędzy do gospodarowania, jaką mamy. I jeżeli chcemy zrobić więcej, no to niestety te pieniądze, albo stety, musimy zebrać sami.
Hejt, który się pojawia, dotyczy też często adopcji. Pojawiły się głosy, pewnie jednostkowe, taką mam nadzieję, ludzi, którzy mówią, że mają problem z tym, żeby adoptować u was zwierzę, że idą po zwierzę i spotykają milion problemów i tak dalej, i tak dalej. Jakie to są problemy według ciebie?
Czy w tej kwestii ile osób, tyle głosów i ile sytuacji, tyle opinii? Nie jesteśmy w stanie, prowadząc tak dużą liczbę adopcji, w cudzysłowie powiem, brzydko dogodzić każdemu.
Rozumiem, że jeśli odmawiacie, to macie ku temu powody.
Tak, nigdy nie dzieje się to bez przyczyny. Każdy proces adopcyjny jest zindywidualizowany i no niestety, jak zauważyłaś pewnie, jest tak, że jak wydamy zwierzę i ono wróci z adopcji, to jest hejt, że wydaliśmy i nie sprawdziliśmy, albo wydaliśmy i zaufaliśmy. Jak nie wydamy, to jest hejt, że nie wydajemy.
Często zwierzęta wracają z adopcji?
No niestety zdarza się i nie da się tych sytuacji uniknąć. Myślę, że każda organizacja, która zajmuje się znajdowaniem domów, nowych domów zwierzętom, no mierzy się z tą sytuacją. No nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, tym bardziej pracując w takim systemie, że wydajemy tych zwierząt naprawdę dużo, jeszcze chcąc zadbać o to, żeby ich los był lepszy, bo ta sytuacja, kiedy one są w schronisku, jest przejściowa i nawet jeżeli one muszą dłużej poczekać na ten dom, bo my chcemy znaleźć jakby w naszym mniemaniu dom idealny dla tego zwierzaka. To tak naprawdę właśnie ten pobyt w schronisku powinien być sytuacją przejściową i on powinien być jakby takimi schodami do lepszego życia.
Jak wiele zwierząt w tej chwili jest w placówce?
No na ten moment mamy cały czas ogrom kotów. Powiem, że w tym okresie nigdy nie mieliśmy tak dużo kocich podopiecznych, bo jest ich cały czas między 80 a 90, to jest bardzo dużo jak na tą porę roku i na ten okres w roku. No i około cały czas między 100 a 115 psów.
No i tutaj apel, choć on wybrzmiewa dość często na naszej antenie, o sterylizację zwierząt wolno bytujących, zwłaszcza kotów wolno bytujących z 6 gmin, mogą z 6 miejsc mogą te zwierzęta do Was przyjeżdżać. Robicie to w ramach...
W ramach prowadzonego zadania, tak. I bardzo byśmy chcieli, żeby wszyscy, którzy z tego skorzystać mogą, korzystali, bo to jest jedyna droga do tego, żeby ograniczyć populację niechcianych kotów. I cały czas prowadzimy w sposób ciągły tą akcję sterylizacji, niezależnie od pory roku. A jednak cały czas się zmagamy z ogromnym napływem tych zwierząt do schroniska.
To jest według Ciebie jedyna droga, żeby tego uniknąć?
No tak, to jest jedyna droga i oczywiście odpowiedzialność ludzi, którą my cały czas staramy się budować, bo niestety kot wciąż jest uważany za zwierzę takie, które sobie żyje wolno i dziko i nie należy w to ingerować. Natomiast jakby to nadmierne rozmnażanie cały czas trwa i nie jesteśmy w stanie ograniczyć tej nadpopulacji.
No tak, no bo to też musimy powiedzieć, rzadko jest tak, że kotka urodzi jedno młode, zazwyczaj to są 3-4 sztuki.
Tak, i nie ma już czegoś takiego, jak było kiedyś, że ten sezon na kocie porody trwał raz czy dwa razy w roku. Tak naprawdę one się rodzą teraz w sposób ciągły, cały rok. Kotka już 2 dni po porodzie jest gotowa do nowego zapłodnienia, także teoretycznie ona może wydać około 6 miotów w roku.
To dość pokaźna liczba.
No bardzo pokaźna i no, wszyscy wiemy, że nie wszystkie te kocie dzieci przeżywają. Natomiast sterylizacja i kastracja ma służyć właśnie temu też, żeby te zwierzęta nie cierpiały, nie chorowały i nie umierały w krzakach pod płotem.
Dni otwarte, które cieszą się chyba dosyć dużą popularnością, bo też dotarły do nas głosy, że przyjeżdżali ludzie po psa i odchodzili z kwitkiem, bo psa już nie było, bo wszystkie poszły w świat. W sensie na łąkę.
Wszystkie poszły w drogę. Tak, bardzo nas to cieszy. Te dni otwarte cieszą się dużą popularnością. To jeszcze, czego byśmy chcieli, to żeby przychodziły do nas nowe osoby, które będą mogły poznać naszych podopiecznych, bo jest to w dużej mierze też grupa stałych osób. Natomiast
które, jak już wiecie, nie zabiorą ich do domu, niestety.
Bywa różnie, tak naprawdę sytuacje są różne i często jest tak, że ten psiak idzie do domu, czy to za pierwszym razem, czy za którymś kolejnym w końcu, to serce się uchyli i złamie i tego psiaka przygarnie. Natomiast zapraszamy wszystkich nowych, tych, którzy jeszcze u nas nie byli, którzy nie mieli okazji pospacerować z naszymi podopiecznymi, tych, którzy...
Miziać kotów.
Może zastanawiają nad kotem czy psem do poznania właśnie naszych podopiecznych.
No to drodzy Państwo, ja się przyłączam. Kiedy najbliższa okazja będzie?
Najbliższa okazja 12 marca, połączona również z kiermaszem ciast.
Już powoli też taka tradycja się robi u Was.
No tak, to jest taka nowa, nasz nowy pomysł i cieszy się on dużą popularnością i no nie ukrywam, że też służy nam zdobywaniu środków finansowych, głównie właśnie na leczenie naszych zwierząt czy na zakup karmy specjalistycznej, bo są to na dzień dzisiejszy ogromne, ogromne koszty. I trzeba sobie radzić. Także tutaj wyszli nam naprzeciw wszyscy piekący ciasta i ci, którzy lubią je jeść. I mam
I to
nadzieję,
się udaje,
że,
rozumiem.
Mam nadzieję, że to właśnie się wpisze jakby w tradycję.
Na stałe, rozumiem. Chcecie, żeby zostało na stałe, żeby towarzystwo...
Nie, otwartych właśnie, że będziemy mogli też zebrać troszkę pieniążków.
No oprócz tego, żeby, drodzy Państwo, tak na wiosnę i lato było nas trochę więcej przy tym wszystkim, bo te ciasta i te słodkości, które można kupić w słupskim schronisku dla zwierząt przy Sportowej 73A są naprawdę cudne.
Pojawią się w naszej ofercie, że tak mogę powiedzieć, ozdoby świąteczne, także już powoli się przygotowujemy do tej
Wielkanocy
świątecznej, żeby wyjść naprzeciw też Państwu i będzie można to również połączyć z pomocą zwierzętom, także trzeba nas obserwować.
No to ja namawiam do tego, żeby obserwować słupskie schronisko dla zwierząt na fanpage'u na Facebooku, ich stronę internetową. Zachęcam Państwa do tego, żeby zaglądać także na radiogdańsk.pl i słuchać nas w każdy wtorek. Przybliżamy wtedy podopiecznych placówki. Jeśli Państwo mają wątpliwości, nie mogą się zdecydować, być może uda nam się podpowiedzieć i któryś z prezentowanych czworonogów skradnie Państwa serce. Namawiam, zachęcam, 12 marca od 11 można zaglądać do słupskiego schroniska, przypomnę raz jeszcze, Sportowa 73A. Za dziś dziękujemy, namawiając też i jakby prosząc Państwa o to, zanim będziecie hejtować jakąkolwiek organizację prozwierzęcą, czy taką, która pomaga innym, pomyślcie czasem o pracy, którą wkładają ci wszyscy ludzie. Kłaniamy się dziś pięknie, Joanna Merecka, bo też Marta Śmietanka. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.